Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, ogrom radości w sercu. Jak zawsze chcę szczerze, tak z głębokiej potrzeby serca podziękować za zaufanie, za zaproszenie, tym bardziej, że po raz czwarty. A więc dziękuję księdzu Romkowi i całej jego ekipie wspierającej, bo to rzeczywiście jest sztab ludzi. Oni to wiedzą, jak ogrom ludzi jest w to zaangażowanych, aby działo się to, co się już po raz czwarty dzieje. Dziękuję wam za zaproszenie, zaufanie, ale też właśnie dziękuję za ten trud, za to, że wykonujecie tą wielką dla nas uczestników niewidoczną, mrówczą pracę, dzięki której jest tak, jak jest, a jest pięknie, jest naprawdę cudownie, więc za to dziękuję. Dziękuję wam, drodzy, którzy przyjechaliście jako uczestnicy tego kongresu. Sami zauważacie, tym bardziej ci, którzy jesteście być może już nawet po raz czwarty, bo pewnie tacy są, że ten kongres ma charakter rekolekcji od początku do końca. To są wyjątkowe małżeńskie rekolekcje, w których bierze udział gdzieś tak około 150 par, prawda? Nie wiem, czy znajdziemy drugie takie w kalendarzu rocznym rekolekcji małżeńskich i rodzinnych w Polsce, wydarzenie rekolekcyjne gromadzące taką ilość małżonków. Mieliśmy z Jolą, moją małżonką, przyjemność prowadzić w pierwszym tygodniu lipca tego roku rekolekcje dla małżeństw w Trzęsaczu. To jest już taki cykl rekolekcyjny i zaskoczyła nas ilość, ponieważ organizatorzy odważnie poszli w kierunku ilości, wiedząc, że tam takie możliwości były i było 34. Były 34 małżeństwa. To już było naprawdę dużo, jak na takie rekolekcje. A tu jest 150 małżeństw. Coś wyjątkowego, coś cudownego. I bardzo wam dziękuję, którzy przyjechaliście i ten weekend zechcieliście właśnie na to poświęcić. Z pełnym przekonaniem, że jeśli to są rekolekcje, to Pan Bóg stokroć wynagrodzi za wszelki trud, który pokonaliście, aby tu być i aby uczestniczyć wytrwale w tym wszystkim, co tutaj się dzieje. W tym, co było przeczytane odnośnie mojej osoby, jest już parę rzeczy nieaktualnych, ale to może sprostujemy, jeśli Pan Bóg pozwoli, w przyszłym roku, jeśli Pan Bóg też pozwoli, żeby mógł być obecny. Jak zauważamy, temat intrygujący i bardzo dziękuję księdzu Romkowi, organizatorom za to, że pochyliliśmy się w tym roku właśnie nad tymi treściami, które, jak wszyscy widzimy, owszem, zawierają ogrom przesłania niezmiernie istotnego, ale też ukazują płaszczyzny, z których wynika bardzo, bardzo dużo komplikacji właśnie w naszym życiu małżeńskim i w naszym życiu rodzinnym. Mam przed oczyma twarz mężczyzny, 10 lat może ode mnie młodszego, prowadziłem w bardzo dużym ośrodku polonijnym za granicą czterodniowe rekolekcje o tematyce małżeńskiej. I kiedy już po nauce poszedłem na plebanie, jeden z kapłanów mówi: Panie Mieczysławie, ktoś tam na Pana czeka na dole, chciałby się z Panem spotkać. Te drzwi się otworzyły i właśnie jego zobaczyłem. No, okazało się, że z mojej miejscowości. Zaskoczenie było dla mnie tym większe, że wiedziałem, że mężczyzna ten prowadzi bardzo dobrze prosperujący biznes, że żyje bardzo, bardzo dostatnio. I nagle on stoi, bardzo zmieniony, smutek na jego twarzy, smutek w oczach, nieogolona twarz. Widać zmęczony, spracowany, to była niedziela. I ja mówię: co pan tu robi? Właśnie z tym akcentem, że to właśnie on, człowiek prowadzący taki biznes, zarabiający takie pieniądze. A on mówi: Panie Mieczysławie, wszystko runęło w jednym dniu. Zostałem z długiem 600 tysięcy. Nawet mówi: nie wiem, co ja teraz spłacam, bo to na pewno jeszcze nawet nie są odsetki. I wszystko mi się zawaliło. I życie małżeńskie, i życie rodzinne. No i to w ogóle jego męskie życie. Ale wiecie o tym, że to jest jeden z ogromnej ilości przypadków, które każdy z nas mógłby wskazywać właśnie z bliskiego sobie otoczenia. Więc bardzo dobrze, że się pochylamy nad tą tematyką, która tak niezmiernie ważna jest tak niezmiernie mocno jest związana właśnie z tym, co dla nas jest ważne, a więc z płaszczyzną życia małżeńskiego i rodzinnego, o czym przekonywać nie musimy. Dziękuję, że są takie bardzo ciekawe tematy, nad którymi się dzisiaj będziemy pochylali. Do których to tematów, ja mam akurat ten przywilej, będę chciał przedstawić ten fundament biblijny, a więc ten punkt wyjścia. Oczywiście zauważymy, że jest to wzorzec, że jest to ideał, że z tych tekstów płynie treść stawiająca poprzeczkę bardzo wysoko. Ale tak jak od początku, pochylając się nad jakimkolwiek zagadnieniem tutaj, w ramach kongresu i gdziekolwiek, gdzie mówimy o małżeństwie i rodzinie, musimy to podkreślić, że wiemy o tym, iż w życiu codziennym, w naszej doczesności, różnie jest z realizacją ideału. Życie bardzo często mocno koryguje to nasze idealistyczne spojrzenie na tą płaszczyznę, na którą się pochylamy. Ale nie można nie pokazywać ideału. Nie może brakować punktu odniesienia, bo wtedy pobłądzimy, wtedy będzie byle jakość. Dlatego przepraszam z góry za to, że ta poprzeczka tak wysoko jest stawiana, ale przepraszam, to nie ja, to Słowo Boże, ale jednocześnie podkreślam jeszcze raz, to jest konieczne, to jest ważne. Od czego zaczynam, jeśli to ma być to biblijne spojrzenie na pracę i na pieniądze? No będę chciał najpierw pokazać właśnie pracę jako wartość i Boży nakaz, lenistwo jako nieposłuszeństwo. Króciutko, bo też będzie dzisiaj w różnych wykładach to wszystko powtarzane, rozwijane. Czy bogactwo jest czymś złym, coś o dziesięcinie, ale tylko i wyłącznie z punktu widzenia właśnie podstaw biblijnych. Nauka Nowego Testamentu, pieniądze w starożytnym Izraelu, błogosławieństwo Boże i te praktyczne, ale z akcentem, że bardzo praktyczne, bardzo ważne wnioski. Punktem wyjścia jest mój bardzo ulubiony tekst. Jeden z najważniejszych tekstów Słowa Bożego w odniesieniu do małżeństwa, do rodziny. A za chwilę zobaczymy, że również w odniesieniu właśnie do tej nas dzisiaj, czy w tym kongresie interesującej problematyki. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Kochani, Słowo Boże to jest kilka tysięcy stron, w zależności od rodzaju wydania i wielkości czcionki. 72 księgi natchnione, oczywiście o różnej objętości, niektóre są bardzo krótkie, niektóre są bardzo długie. Ale te dwa wersety streszczają w sobie cały Boży zamysł wobec człowieka, wobec rodziny, wobec ludzkości, no i wobec właśnie istoty człowieczeństwa, jaką jest umiejętność odnoszenia całego naszego życia do Pana Boga. Te dwa wersety. Tu jest wszystko. To jest jedna z właściwości Słowa Bożego, że czasami może ktoś zafascynował się innym fragmentem i to też to dostrzeże. Że jeden werset, jeden krótki fragmencik, jakaś jedna perykopa przemawia do niego treściami, w których rzeczywiście skupia się cała treść Bożego Słowa. I w tym fragmencie akurat rzeczywiście jest ten kod genetyczny, to wszystko, co Pan Bóg wszczepił w nas, w ludzkość i co stanowi o istocie naszego człowieczeństwa, jednocześnie wyraźnie nam pokazał kierunek i sens, i celowość naszego życia. Pochylaliśmy się już nad tym pierwszym wersetem, z którego płynie informacja, że człowiek od początku nie zaistniał jako pojedyncza, samotna osoba, że człowiek nie zaistniał do życia w samotności, że podstawowym powołaniem człowieka na ziemi jest życie w małżeństwie. Człowiek od początku zaistniał jako małżeństwo, jako monogamiczny, heteroseksualny, trwały, nierozerwalny związek małżeński. Jednocześnie ta relacja, ta płaszczyzna, małżeństwo jest miejscem najlepszym, optymalnym do realizacji najważniejszego zadania, jakie stoi przed człowiekiem tu w doczesności, którym jest stawanie się na obraz i podobieństwo Boże. To jest ów pierwszy werset. Ale nierozerwalnie z nim związana jest kontynuacja tej myśli, tej idei, zawarta w 28 wersecie, po czym Bóg im, ale im, to tej konkretnej parze małżeńskiej, I dalej, małżeństwu, nie całej ludzkości, nie temu stadu, tylko małżeństwu, po czym Pan Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. I tu już wchodzimy w tę naszą treść, nas interesującą. Abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. I dalej jest pewnego rodzaju uzupełnienie. Kochani, użyte tutaj hebrajskie słowo, uczynili ją sobie poddaną, zawiera treść, że ma być to działanie angażujące ogrom wysiłku. Ma być to działanie na siłę, z zaangażowaniem siły. Czynienie ziemi poddanej rzeczywiście siłowo, ale nie w takim znaczeniu, że my mamy, ci, którzy będą realizowali ten nakaz, kogoś zmuszać, tylko my mamy angażować wszystkie pokłady naszej osobowości. Konkretny wysiłek, intelekt, pełne zaangażowanie. To zawiera to słowo i takie tutaj jest przesłanie. To czynienie sobie ziemi poddanej. Zwróćcie uwagę, jeszcze raz to powtarzam, te fragmenty, te wersety są ze sobą związane nierozerwalnie. A więc punktem wyjścia jest małżeństwo, rodzicielstwo i od razu dalej, czynienie sobie ziemi poddanej. A więc praca zgodnie z Bożym zamysłem, z tym tutaj ukrytym pierwiastkiem, tym kodem genetycznym, jest podstawowym powołaniem człowieka żyjącego w małżeństwie i w rodzinie. Już jakby nie powtarzając, że tym wyjściowym powołaniem jest małżeństwo i rodzina. Jeśli żyjemy w małżeństwie i rodzinie, i to jest punkt wyjścia, to od razu dalej musimy wiedzieć i mamy to wiedzieć, że mamy pracować. Praca jest nakazem, zgodnie z tymi słowami. Jest to Boży nakaz. My mamy pracować. Można by powiedzieć, nie wolno nam nie pracować, o czym też za chwilę powiemy. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeśli w tym pierwszym wersecie czytamy, że jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo i wielokrotnie się nam to przypomina, że to jest rozumność, że to jest wolna wola, że to jest przede wszystkim i nade wszystko miłość, zdolność do realizacji miłości ofiarnej na najwyższym poziomie, to gdzieś też umyka, i należy to podkreślić, że jednym ze sposobów upodabniania się do Pana Boga jest praca. I jak potem pokaże Nowy Testament, realizacja Królestwa Bożego tu na ziemi, bo Jezus mówi, że Królestwo jest pośród nas, dokonuje się poprzez pracę. Upodabnianie się do Pana Boga i rozszerzanie Królestwa poprzez pracę. Dlatego jak spojrzymy gdzieś do jakichkolwiek komentarzy, to od razu jest nam to pokazywane, że w zasadzie cała Biblia mówi o pracy. Że zwróćmy uwagę, jeśli chodzi na przykład o naukę Jezusa, a najwięcej treści o istocie Królestwa Jezus zawarł w przypowieściach, to tam jest tylko praca. Tam są rolnicy, tam są dzierżawcy, tam są owszem najemnicy, tam są przedstawiciele wszystkich ówczesnych grup zawodowych. Nie mówiąc, bo o tym powiedzieliśmy rok temu, że sam Jezus był człowiekiem ciężkiej pracy i to nie tylko w czasie tych trzech lat swojej publicznej działalności, ale przez całe swoje nieomal dorosłe, ale to jego dorosłe życie zaczęło się w 9 roku jego życia, kiedy już od tego momentu po prostu fizycznie razem z Ojcem pracował. Ale również jest w Starym Testamencie i często od chociażby właśnie w przypadku tej tematyki, na którą się pochylaliśmy rok temu, tematyki męskości, mówi się nam, że Bóg w Starym Testamencie jest pokazany jako człowiek jako osoba ciężkiej pracy. Bóg pracuje i cała Biblia ukazuje człowieka ciężko pracującego. Gdybyśmy się zastanowili, dlaczego tak jest, no ktoś powie, no to taka jest natura tego życia doczesności tutaj. Tak, ale jest też ten głębszy pierwiastek. Bo jest to jeden z najważniejszych sposobów upodabniania się do Pana Boga. W drugim rozdziale jest powtórzenie, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi, usytuował go w ogrodzie Eden i to samo polecenie przekazał, że ma się zajmować, ma się troszczyć o ten ogród, między innymi poprzez nadawanie imion zwierzętom, co jest formą panowania nad tymi zwierzętami, wykorzystywania ich również do pracy oczywiście. Jest też ten trzeci rozdział, upadek pierwszych ludzi, gdzie są słowa, że ta praca stanie się jednak również jarzmem. Ale to nie sama praca, bo tu już z tego płynie coś bardzo pozytywnego w odniesieniu do pracy, tylko to, jakie właśnie poprzez skażenie grzechem pierworodnym będzie po grzechu pierworodnym nasze nastawienie do pracy. I to zauważamy, jeśli chodzi na przykład o Słowo Boże już tak mocno, czy może najmocniej w Księdze Wyjścia, kiedy w pewnym momencie Izraelici doznali ogromnego poziomu uciemiężenia poprzez niewolniczą pracę, ale taką, która miała na celu zniszczenie tego narodu. I przepraszam, jak echo odbija się strasznie smutny i paradoksalny napis nad bramą obozu Auschwitz w Oświęcimiu: Arbeit macht frei. Praca czyni wolnym. Do takiego poziomu zniekształcenia może człowiek ideał pracy dostosować, doprowadzić. Ale sama praca, tak jak małżeństwo, w zamyśle Pana Boga jest czymś pięknym, jest czymś pozytywnym i czymś bardzo ważnym i niezmiernie istotne, jednocześnie no, bardzo bogate w treść potwierdzenie znajdujemy. To też jest intrygujące, że kochany święty Jan Paweł II całą encyklikę Laborem Exercens poświęcił wartości ludzkiej pracy. Jakby ktoś miał wątpliwości co do tego, że jest to element bardzo pozytywny w życiu człowieka. Z pracy swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny i poprzez pracę ma przyczyniać się do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, w którym żyje jako człowiek braterskiej wspólnoty. Tak więc praca nosi w sobie szczególne znamie człowieka i człowieczeństwa, znamie osoby działającej we wspólnocie osób, a znamie to stanowi jej wewnętrzną kwalifikację, konstytuuje niejako samą jej naturę, jej czyli osoby. Praca konstytuuje naturę osoby, naturę człowieka. Przyczynia się do wzrostu, do potwierdzania jakby człowieczeństwa. I to zobaczcie, mówi zarówno w odniesieniu do osoby, do tej, która wykonuje pracę, angażuje się w pracę, jak i w odniesieniu do społeczeństwa. Bo to jest ta następczość, małżeństwo, rodzina i całe społeczeństwo. I w przepięknym tekście jest on tutaj skrócony, bo jest znacznie dłuższy. Zobaczcie wersety od 24 do 26 i jeszcze dorzuciłem ten 34, ale między 26 a 34 jest jeszcze dalsza treść właśnie o tym mówiąca. Jest to fragment, który rzadko się pojawia wówczas, kiedy mówimy o wartości pracy, ale on mnie bardzo głęboko porusza, dlatego że no, tak jakoś wewnętrznie czuję i potwierdzam, rok temu też o tym mówiłem, może pamiętacie, mówiąc chociażby o spracowanych dłoniach samego Jezusa, ale w ogóle spracowanych dłoniach ludzi pracy, ze względu na wielki szacunek właśnie wobec ludzi ciężkiej pracy. I Syrach mówi tak, uczony w piśmie zdobywa mądrość w czasie wolnym od zajęć i kto ma mniej działania, ten stanie się mądry. Jakże może poświęcić się mądrości ten, kto trzyma pług, kto chlubi się tylko ostrzem włóczni, kto woły pogania i całkowicie zajęty jest ich pracą, a rozmawia tylko o cielętach. Serce przykładać będzie do tego, by wyorywać bruzdy, a w czasie nocy bezsennej myśli o paszy dla jałówek. Nie zabłysną ani nauką, ani sądem, ani się nie znajdą między tymi, co układają przypowieści, ale podtrzymują oni odwieczne stworzenie, a modlitwa ich pracy dotyczy ich zawodu. Tutaj w tym miejscu nie zabłysną oni, to jest właśnie ten 34, bo Syrach rozwija tam jeszcze dalej tę ideę, pokazując w zasadzie prawie wszystkie grupy zawodowe, nie tylko owych rolników, ale prawie wszystkie grupy zawodowe. I zobaczcie, no, nie umniejsza wartości tym, którzy intelekt angażują w pracę i w zasadzie tylko intelekt, ale to w odniesieniu do ludzi ciężkiej fizycznej pracy mówi, że podtrzymują oni odwieczne stworzenie, a jednocześnie modlitwa ich pracy dotyczy ich zawodu. Może czuliśmy się zaskoczeni, kiedy rok temu mówiłem w odniesieniu do wzorca męskości, jakim dla nas mężczyzn jest Jezus, że mężczyzna nie musi się dużo modlić. Nie musi się dużo modlić. Jezus się nie modlił dużo. To, że czytamy, że nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstawał i wychodził na miejsce pustynne i tam się modlił. Albo czytamy w paru miejscach, że całą noc spędził na modlitwie z ukazaniem proporcji, że takich fragmentów jest dosłownie kilka w Nowym Testamencie. Natomiast zdecydowana większość opisu życia, nie tego, co nauczał, tylko jak żył Jezusa, pokazuje jego ciężką pracę. Jest to dla nas przesłanie, że jako mężczyźni jesteśmy szczególnie powołani do pracy tak jak Jezus, tak by się chciało powiedzieć. I uwaga, dlaczego można tak odważnie mówić, że my mężczyźni naprawdę nie musimy się dużo modlić? Bo jeśli, tak jak ojcowie, przodkowie, dziesiątki wcześniejszych pokoleń, mamy poustawiane pryncypia, stoimy na właściwym torze, jesteśmy ciągnieni przez lokomotywę, o której wiemy, do jakiego celu zmierza, tą lokomotywą jest Kościół, jest konkretnie Kościół, to wszystko będzie szło we właściwym kierunku i najważniejszą częścią modlitwy, uznawania obecności Pana Boga, wyrażania Jego wielkości w naszym życiu, w przypadku mężczyzny, jest praca. Jest po prostu praca. Praca jest modlitwą i ten fragment też to potwierdza. Może dlatego tak mocno jeszcze święty Jan Paweł II, zobaczcie, dowartościował jakby pracę, w pewnym sensie utożsamiając ją z wielkością ofiary, jaką Jezus poniósł. W pracy ludzkiej chrześcijanie odnajdują cząstkę Chrystusowego krzyża i przyjmuje je w duchu odkupienia, w którym Chrystus przyjął za nas swój krzyż. Jest to coś bardzo ważnego. Nie ukrywam, że osobiście też mi się to bardzo spodobało, to stwierdzenie. Dlatego, że wielokrotnie mamy w sobie jakieś napięcie wynikające z niegodziwej zapłaty, zbyt dużej ilości godzin poświęcanych na pracę, a często też dostrzegamy jakieś niedocenienie nie tylko u przełożonych, ale nawet w relacjach wobec osób najbliższych. Pewnie tak będzie, szczególnie właśnie dzisiaj w sytuacji jakich wielkich dysproporcji, jakie są między wysiłkiem, między zarobkiem. To my akurat jako uczniowie Chrystusa właśnie mamy ten przywilej, że w tym co negatywne możemy właśnie ten pierwiastek krzyża odnaleźć i powiedzieć, Panie Boże, trudno, jeśli tak jest, zawierzam to Tobie i przyjmuję to jako ofiarę, która może mieć właśnie nawet ten sens zbawczy dla mnie i dla moich najbliższych do takiego poziomu. I dlatego może też tak mocno w Słowie Bożym napiętnowane jest lenistwo. Bo to jest, zobaczmy, przeciwstawianie się woli Pana Boga. Praca jest nakazem. Jest to sposób upodabniania się do Pana Boga. Więc lenistwo zaprzecza temu, że chcemy się upodabniać. Można nawet powiedzieć, że prowadzi do czegoś, co staje się karykaturą człowieka. Bardzo mocne słowa również u Syracha. Leniwiec przyrównany będzie do obłoconego kamienia, każdy zagwiżdża nad jego hańbą. Leniwiec przyrównany będzie do krowiego nawozu. Każdy, kto go podniesie, otrząśnie rękę. Bardzo mocne słowa. Lenistwo pogrąża w ospałości, głód cierpi, dusza niedbała. I sporo jeszcze innych, zarówno właśnie w mądrości Syracha, jak i w Księdze Przysłów. Natomiast coś bardzo intrygującego odnajdujemy w nauczaniu świętego Pawła. Jest to tekst dość znany, kiedy święty Paweł do Tesaloniczan pisze, albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak, kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi. Wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli. Taka bardzo mocna zachęta, przynaglenie do pracy. Sam święty Paweł, też wielokrotnie w jego tekstach to odnajdujemy, oprócz tego, że całego siebie poświęcił temu dziełu apostołowania, bardzo wysoki poziom trudu, chociażby jego trzy wielkie podróże misyjne, to jeszcze również święty Paweł w kilku miejscach wplata ten wątek, że on sam ciężko pracował na własne utrzymanie. Od chociażby poprzez szycie namiotów, poprzez właśnie taką pracę. No i też przywoływany już ten dramatyczny obraz upadku Dawida jako pewnego rodzaju ilustracja do tych ostrzeżeń. Pewnego wieczoru Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swojego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu, to jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili, a gdy przyszła do niego, spał z nią, a ona oczyściła się od swojej nieczystości i wróciła do domu. Kobieta ta poczęła Posłano więc, by dać znać Dawidowi, jestem brzemienna. No i to pytanie, na które też odpowiedź znamy, bo ono się tu pojawiało i ta odpowiedź. Dlaczego doszło do tego jego wielkiego, dramatycznego, moralnego upadku? Ponieważ przebywając na tym tarasie, no oddał się tej błogości, ktoś by mógł powiedzieć, relaksu, odpoczynku. Nie, lenistwu, po prostu poddał się lenistwu. On powinien w tym czasie być pośród swoich żołnierzy ze swoją armią. Dlaczego, bo to też jest ważne pytanie, on tam wtedy nie był. I tu zgubiła go pycha, ponieważ był pewny, że tak mocno Pan Bóg mu błogosławi, jego domowi, temu wszystkiemu, co on robi, że zdobył już taką potęgę i tą materialną, i tą militarną, a jednocześnie takie uznania, jednocześnie taki strach pośród właśnie wszystkich wrogów, że pewny był sukcesu tych żołnierzy, może też był pewny umiejętności swoich generałów. W związku z tym pomyślał sobie, że on już nie musi tam być. To była pycha. Zgubiła go w tym momencie pycha i zgubiło go to, jak krok dalszy za tą pychą. To jego lenistwo, konkretne lenistwo. On w tym momencie miał pracować. I właśnie to, że nie pracował, stało się powodem jego upadku, co też podkreślamy bardzo często właśnie w tym nauczaniu kierowanym bezpośrednio do mężczyzn, czasami może z jakimś uśmiechem na twarzy, że mężczyzna nie powinien się nudzić. Albo bardzo ciężko pracuje i troszeczkę intensywnie odpoczywa, ale na pewno nie powinien się nudzić, nie powinien sobie pozwolić na lenistwo, bo lenistwo prowadzi najczęściej, tak jest w przypadku też Dawida, do upadku. Teraz chciałbym już przejść do tego trzeciego punktu, do pytania, czy bogactwo jest czymś złym. No nie, jednoznacznie Słowo Boże nam pokazuje, że bogactwo jest czymś bardzo pozytywnym. Ja nie wiem dlaczego i tutaj być może kolejne osoby coś nam dopowiedzą, utarło się jakieś takie przeświadczenie, że katolicy nie powinni być ludźmi bogatymi, że bardziej właśnie jakieś ubóstwo i jakieś poddanie się bierne właśnie takiemu słabemu poziomowi życia. Nie. Natomiast ewangelicy, wszyscy nasi bracia z kręgów protestanckich, oni się potrafią bogacić. Zauważmy najpierw proporcje. Nas, chrześcijan, jest 2 miliardy, z tego katolików miliard, naszych braci protestantów jest chyba 200 milionów we wszystkich denominacjach. I tam w tej ilości, no może rzeczywiście będzie to spolaryzowane i wyraźnie to dostrzeżemy, że jest sporo ludzi majętnych, ale gdybyśmy pozbierali wśród katolików, to też byśmy znaleźli bardzo bogatych i bardzo prawych ludzi, bo to chcemy podkreślić. I na pewno nie jest jakąś cechą katolicyzmu nędza, ubóstwo. Stary Testament zawsze, mówiąc o tych najważniejszych postaciach, które są nam przedstawiane jako wzorce owych mężów sprawiedliwych, zawsze pokazuje ich jako ludzi bardzo bogatych. Jednym z przykładów, bardzo do mnie też przemawiających z wielu innych powodów, jest Hiob, jest kochany, sprawiedliwy Hiob. Żył w ziemi ust człowiek imieniem Hiob, był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny, unikający zła, a więc ideał właśnie takiego Bożego męża. Miał 7 synów i 3 córki. Majętność jego stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarz wołów, 500 oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu. Jakby taki pełny obraz Hioba. Prawy, bogobojny, sprawiedliwy, unikający zła, a jednocześnie bardzo bogaty. I naprawdę wszystkie, prześledźmy to, wszystkie postacie, które są przedstawiane jako wzór dla nas, właśnie z tych postaci starotestamentalnych, jako ludzie sprawiedliwi, prawi, bogobojni, unikający zła, byli jednocześnie ludźmi bardzo bogatymi. Coś jeszcze tutaj się pojawia. Ta ilość dzieci, o czym coś bardzo ważnego będzie w dalszej części. Teraz chciałbym szybciutko pokazać właśnie te teksty, które nam potwierdzają, ale to też będzie rozwinięte, ową dziesięcinę i też dowiemy się zapewne w dalszych wykładach, dlaczego ona jest taka ważna. Zwróćmy uwagę, bo wielokrotnie o dziesięcinie się mówi, zaczynając od Księgi Powtórzonego Prawa. Nie, jeszcze zanim zostało ustanowione tak brzmiące i zredagowane prawo od Księgi Wyjścia poprzez kolejne, w W Księdze Rodzaju odnajdujemy taki bardzo intrygujący tekst. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę ci składał w ofierze dziesięcinę. Tak mówi patriarcha Jakub. I co jest bardzo ważnego, owszem, to, że on będzie składał, ale ten akcent wszystkiego, co mi dasz, to jest istota dziesięciny. Że my tak, przepraszam, na dobrą sprawę, nie robimy Bogu łaski, bo wszystko, co mamy, od Niego pochodzi. I my oddajemy Jemu to, co do Niego należy. I w jakiej proporcji? Tylko jedną dziesiątą, tylko, nie połowę, nie jedną trzecią, tylko jedną dziesiątą. No i w Księdze Powtórzonego Prawa złożysz dziesięcinę z plonu wszystkiego nasienia, z tego, co rokrocznie ziemia rodzi, bo tutaj to była ta dziesięcina roczna, również była dziesięcina trzyletnia. Pod koniec trzech lat odłożysz wszystkie dziesięciny z plonu trzeciego roku i zostawisz w twych bramach. Oprócz rocznej jeszcze była ta dziesięcina trzyletnia. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy, jako potwierdzenie tego, o czym powiedzieliśmy. No nie robimy Bogu łaski, oddajemy Mu to, co należy do Niego. Do mnie należy srebro, do mnie złoto, wyrocznia Pana zastępów. Jeszcze do tego fragmentu Zageusza sięgniemy. Bardzo fajne słowa z 50. psalmu. Znam całe ptactwo powietrzne i do mnie należy to, co się porusza na polu. Gdybym był głodny, a musiałbym Tobie mówić, nie musiałbym Tobie mówić, bo mój jest świat i to, co go napełnia. W nauce Jezusa jest również potwierdzenie ważności dziesięciny. To też jakoś myślę, że gdzieś umyka. Biada wam uczeni w piśmie i w farzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. I teraz zobaczmy, co Jezus mówi. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Nie opuszczać. Tamto jest ważne. Tylko gdzie indziej ma być też akcent położony. Tak zresztą cała nauka Jezusa w odniesieniu do tego, co mówi Stary Testament, wygląda, że on nie zmienia, tylko coś jeszcze do tego dodaje. I święty Paweł, ciekawe jak to rozwiną ci, którzy będą w dalszych częściach mówili nam właśnie o ważności dzielenia się tym, co posiadamy. Święty Paweł dodaje jeszcze do tego taki tekst. Tak bowiem jest, kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten i hojnie zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Nie czując się przymuszonym. A więc święty Paweł mówi, że to dzielenie się, to oddawanie łącznie z oddawaniem dziesięciny ma się dokonywać w sercu, mamy rozstrzygać w sercu, czy mamy dawać, ile mamy dawać, ale z zaakcentowaniem, że radosnego dawcę miłuje Bóg. Nie jest to umniejszenie jakby wartości dziesięciny. Leon XIII, już teraz w odniesieniu do tego, że jednak w tym bogaceniu się jest jakieś niebezpieczeństwo, i to też była przełomowa encyklika dotycząca kwestii robotniczej pod koniec XIX wieku Rerum Novarum, napisał takie słowa. I nic to nie znaczy dla wiecznej szczęśliwości, czy będziesz obfitował w bogactwo i dostatki, czy ci ich braknie. Znaczenie ma tylko to, jak ich będziesz używał. I tu już w ostrzeżeniach wchodzimy na płaszczyznę Nowego Testamentu. Mocno dotykają nas teksty, wielokrotnie też przywoływane, bo jest ich niemało w Nowym Testamencie, właśnie zawierające tego rodzaju ostrzeżenie. Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Kochani, ja się dokładnie przeanalizuję te teksty, w których zawarte są właśnie podobne ostrzeżenia, to naprawdę, myślę, że też to dostrzegamy i gdzieś czytaliśmy w komentarzach, nie ma tutaj, broń Boże, napiętnowania bogacenia się, tej postawy bogacenia się, czy w ogóle ludzi majętnych. Jest to tylko i wyłącznie ostrzeżenie z uczciwym pokazaniem, że są niebezpieczeństwa w tym bogaceniu się i że wielokrotnie niestety w te niebezpieczeństwa wpadamy. Bardzo ważne jest właśnie to znane również jezusowe stwierdzenie, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Za chwilę Jezus mówi, że mamy sobie pozyskiwać ludzi niegodziwą mamoną. Między innymi właśnie poprzez dobra materialne. Ale zobaczcie, jakiego słowa tutaj używa. Służyć. Chodzi o to, żeby w naszym doczesnym życiu mamona, bogacenie się, bogactwo, pieniążki nie stało się dla nas bóstwem, żebyśmy nie trwali w postawie rzeczywiście bałwochwalstwa, uznawania tego za najważniejszy cel naszego życia i największą wartość w naszym życiu. Bardzo konkretne ostrzeżenie. No i teraz jak się przed tym bronić? I to też jest piękno Nowego Testamentu, jakby potwierdzenie geniuszu osoby Jezusa i całej treści Jego nauczania. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam i będzie serce w niebie. To nie jest jednoznaczne potępienie, tylko przenoszenie akcentu. I za chwilę kolejne teksty dokładnie to samo robią. Tu ma być akcent położony na służenie Bogu, bo tu będzie skarb, tu będzie serce. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy, co też bardzo wyraźnie widzimy w tej doczesności, w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, że zaślepienie bogactwem i nastawienie na bogacenie prowadzi do upadku na każdej płaszczyźnie. Bardzo wyraźnie to dzisiaj widzimy. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Dzisiaj się mówi o rozprzestrzenianiu się mentalności prorozwodowej i to tak wyraźnie widać, że ogrom ludzi, którzy wchodzą na taką bardzo wysoką pozycję dobrobytu i majątku, z ogromną łatwością podejmują decyzję o niszczeniu swoich małżeństw. I tutaj jest recepta, i tutaj jest jakby sposób obrony. Nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, a nie o swoje ciało, czym się macie przeodziać. Jak widzimy, ten fragment jest dłuższy, znany i potem Jezus mówi, starajcie się naprzód o Królestwo Boże, o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. W całości tego tekstu to są te dwa słowa klucze. Nie troszcie się zbytnio, troszczyć się mamy, ale nie zbytnio. Starajcie się najpierw. Czyli wyraźnie Jezus pokazuje, nie wolno nam tej płaszczyzny zaniedbywać, tylko musimy umieć kłaść akcenty. Troszczyć się owszem, szukać królestwa też. I to ma być jakby najważniejsze, żebyśmy umieli ten akcent we właściwy sposób położyć. I teraz wracam z powrotem do tego naszego tekstu, już patrząc cały czas na zegarek, wiedząc, że mam jeszcze niecałe 5 minut, przedstawić chcę jakby tę istotę, która w naszym tekście jest bardzo wyraźnie jakby pokazana, po czym Bóg im błogosławił, czyli wartość Bożego błogosławieństwa. Kochani, bardzo wyraźnie to dzisiaj widzimy, że gdzieś nam, jako również narodowi, nam jako małżonkom, nam jako rodzinom i jako narodowi umknęło, że wielu z nas, i to konkretnie, konkretnych nas tutaj obecnych małżonków, rodziców, że wielu z nas ma przekonanie, że owszem, z tymi wszystkimi elementami, które tutaj pokazaliśmy, że to, czy mi się uda dojść do jakiejś pozycji materialnej, osiągnąć jakiś sukces finansowy, że to zależy od mojej bystrości, od moich umiejętności, od mojej wiedzy, od mojej zdolności. No nie. To wszystko zależy od Bożego błogosławieństwa. W tym wszystkim, na jakim poziomie materialnym będziemy żyć, jakie będą efekty naszej pracy, najważniejsze jest Boże błogosławieństwo. Samo słowo błogosławieństwo, beraka, hebrajskie słowo w Starym Testamencie, oznacza dar, hojność, obfitość, ale przede wszystkim w znaczeniu obdarowania. Boże błogosławieństwo to jest dar. Cały czas musimy podkreślać, że to wszystko, co mamy, nie pochodzi od nas, nie jest efektem naszych umiejętności, tylko pochodzi od Pana Boga. I to wszystko, co będziemy mieli, osiągniemy, jeśli Pan Bóg nam pobłogosławi. Jeśli zabraknie Bożego błogosławieństwa, nie osiągniemy. Izraelici doskonale to rozumieli, że Boże błogosławieństwo, ten dar, ta Boża hojność, to Boże wspieranie dotyczy każdej sfery życia, każdej sfery życia, a szczególnie właśnie tej materialnej, efektów naszej pracy, owoców naszej pracy. Bez Bożego błogosławieństwa, owszem, coś może osiągniemy, ale to będzie na glinianych nogach, to będzie ten budynek stojący na piasku. Natomiast otrzymanie Bożego błogosławieństwa obwarowane jest pewnymi warunkami. I bez wątpienia to jest idea przymierza, która wybrzmiewa już właśnie od Noego. od 9 rozdziału Księgi Rodzaju. I bardzo mocno jest potwierdzana u Abrahama i potem na Synaju. Boże przymierze, ja będę się wami opiekował i niczego wam nie zabraknie, ale wy ze swojej strony strzeżcie prawa, kierujcie się dekalogiem. Jezus do tego dołożył jeszcze Ewangelię. To jest sama idea, jest bardzo prosta, realizacja jest trudniejsza. I to jest punkt wyjścia, ale jest coś jeszcze. Głównym warunkiem dopływu Bożego błogosławieństwa do małżeństwa, do rodziny, do społeczeństwa, do ludzkości, do narodu jest otwartość na potomstwo. Jeszcze raz to podkreślam, uwaga. Głównym warunkiem dopływu Bożego błogosławieństwa jest otwartość na potomstwo. A Boże błogosławieństwo, jeszcze raz to potwierdzam, to jest wszystko, czego potrzebujemy, a bez czego zginiemy. Bez czego marne będą efekty naszych wysiłków. Jeśli się komuś wydaje, że coś osiągnął, no to niech to skonfrontuje, ile w tym jest obecny Pan Bóg. To jest wszystko, czego potrzebujemy. Ale głównym warunkiem jest otwartość na potomstwo. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Tutaj zawarta jest właśnie ta treść. Ja będę wam błogosławił, tylko błagam was, proszę was, mówi Bóg. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Przypomnijmy sobie ten prolog do Księgi Hioba, gdzie przedstawiany jest bohater. Owszem, sprawiedliwy, bogobojny, unikający zła, bardzo bogaty i 10 dzieci. 7 synów i 3 córki. 10 dzieci. To nie jest przypadek, że kiedy Boże błogosławieństwo, kiedy dokonuje się odnowienie przymierza po potopie, wybrzmiewa dokładnie ta sama treść. Proszę popatrzeć. Po czym Bóg błogosławił Noego i jego synu, mówiąc do nich, bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. I mnóżcie się. Przepraszam, gdzieś to umknęło. Jakoś tak rozglądamy się wokół siebie w tej naszej polskiej rzeczywistości, nie? I akurat w tym roku świętujemy 25-lecie przemian ustrojowych, 10-lecie wejścia do Unii. Tak, tak. O, dziękuję, aż 3 minuty. Jak rzeczywistość wygląda, bo mówimy o ideale, a każdy jednak gdzieś tam ma rozterki i ból w sercu. Jak rzeczywistość wygląda, każdy z nas wie. Nasz syn z radością w czerwcu kończył studia, do dzisiaj nie może znaleźć pracy i wiecie, co mówi? Tato, ja nie chcę jechać za granicę. Jestem z niego dumny. Jestem z niego dumny i dziękuję mu za to, że ma właśnie w sobie taką postawę. Tato, ja nie chcę jechać za granicę. Ja chcę pracować. I do dzisiaj ogrom trudu wkładając w znalezienie tej pracy w swoim zawodzie dokładnie, bo o tym całe życie marzył. Nie może tej pracy znaleźć. No więc ta rzeczywistość, jak wygląda, każdy z nas wie. Jak jest w Polsce dzisiaj, każdy z nas wie. Tylko kochani, błagam was, odważnie postawmy tę diagnozę. Dlaczego jest tak, jak jest dzisiaj w naszej ojczyźnie? Uwaga, odpowiedź jest taka. Bóg nie błogosławi Polsce. Jakoś nam się wydaje, że skoro mamy świętego Jana Pawła II, że skoro mamy świętą Faustynę Kowalską, że skoro mamy tyle sanktuariów maryjnych, tyle pielgrzymek do tych sanktuariów, tyle kaplic adoracji, to pewnie nam Bóg błogosławi z maksymalną obfitością. Figę z makiem. Bóg Polsce nie błogosławi dzisiaj. Nie ma Bożego błogosławieństwa nad Polską. Nie ma. Dlaczego nie ma? Bośmy się zamknęli na potomstwo. Ci z nas, którzy spotykamy się właśnie w ramach Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, mieliśmy okazję w maju usłyszeć w referacie informacje o najnowszych badaniach nad religijnością Polaków. Kochani, czasami się uspokajamy, że jeszcze dość duże wskaźniki praktyk mamy w Polsce, że ciągle te 40% regularnie praktykujących. Ale myślę, że niektórzy z nas słyszeliśmy, że na ową, właśnie ową, regularnie praktykującą ilość katolików w Polsce, 47% kwestionuje naukę Kościoła na temat etyki seksualnej. Słyszycie? Jesteśmy na niedzielnej Eucharystii w naszych parafiach, patrzymy na ten tłum ludzi, cieszymy się jak nas dużo. Połowa mówi, a co mi się Kościół będzie wtryniał do łóżka? A co mi się Kościół będzie wtryniał do sypialni? Bóg nam nie błogosławi. Zamknęliśmy się na potomstwo. Mówimy o jakimś kryzysie demograficznym, o jakiejś katastrofie demograficznej. No to tylko potwierdza fakt, że powiedzieliśmy, Panie Boże, bye bye, poradzimy sobie bez Ciebie. A Pan Bóg powiedział, bye bye, ale nie poradzicie sobie. i nie radzimy sobie. I niech nikt nie myśli, że jacyś najlepsi parlamentarzyści, jacyś najlepsi premierzy, jacyś najlepsi prezydenci nam raj tutaj na ziemi, zieloną wyspę stworzą. Figę z makiem. Tylko Boże błogosławieństwo. Jak najczęściej odpowiada małżeństwo, które zapytamy, dlaczego tylko jedno dziecko? Dlaczego tylko dwójka dzieci? Człowieku, nie stać nas na dzieci. Co ty nie wiesz, jak jest dzisiaj w Polsce? No nie stać nas na dzieci, bo na Dzień Dziecka znowu nam w tym roku powiedzieli, że jedno dziecko to jest 130 tysięcy. W tamtym roku mówili, że 100 tysięcy, a w tym roku, że 130. Nie? Do 25 roku życia. No nie stać nas na dzieci. No to uwaga, dlaczego nas nie stać na dzieci? Nas, nasze małżeństwa, nasze rodziny, te konkretne tutaj też obecne, bo ich nie mamy. Słyszycie? Nie stać nas, bo ich nie mamy. No to proszę, zobaczcie, tak postawmy sprawę. Chcemy, aby było Boże błogosławieństwo w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, to heja, do roboty. No dokładnie, dokładnie. Proszę was, poszukajcie sobie tego fragmentu, błagam was, może przez nawet kilka najbliższych dni. Ogrom, ogrom nadziei tu płynie. Pan Bóg nam będzie z całą obfitością błogosławił. Tylko zobaczmy to wytłuszczone słowo, do pracy. Do pracy. Jeśli chodzi akurat o nas, to jest najważniejsza część, którą mamy się maksymalnie zaangażować. Otwartość na potomstwo. Bardzo dziękuję za cierpliwość, za wysłuchanie i bardzo się cieszę, że w dalszych wystąpieniach te treści będą mocno rozwijane. To było tylko takie przemknięcie po powierzchni, życząc dla nas wszystkich bardzo bogatych, pięknych przeżyć na cały dzisiejszy dzień. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i wiem, że te treści dzisiaj, które będą, rzeczywiście nas mocno ubogacą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.